Duszpasterstwo akademickie diecezji kaliskiej na piętrze. Studenci
zapraszają.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny pierwszy piątek miesiąca, kolejna audycja duszpasterstwa akademickiego. Witamy serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Z tej strony ksiądz Paweł Nowacki, wizualny duszpasterz akademicki, a wraz ze mną nasi studenci.
Wiktoria studiuje na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i kierunek reżyseria dźwięku.
Maciej studiuje na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ekonomię.
Piotrek studiuje na Akademii Kaliskiej w Kaliszu na kierunku zarządzanie.
I Janusz studiuje na Politechnice Wrocławskiej na kierunku elektrotechnika.
Mamy początek stycznia, za nami okres świąteczny. To wiadomo, na uczelni także okres nieco luźniejszy, nie ma wykładów, studenci odpoczywają, regenerują siły, bo bardzo im będą potrzebne w nadchodzącym czasie, bo przed nimi sesja egzaminacyjna, na niektórych uczelniach trwająca dłużej, na niektórych intensywniejsza, ale krótsza, ale jednak to taki ważny czas w życiu każdego studenta. Święta za nami, a wraz z nimi pewnie moc wrażeń, więc tytułem rozgrzewki, żeby dalsza dyskusja płynnie nam przebiegła, to może takie pytanie. Święta to także okres wielu pięknych tradycji bożonarodzeniowych, tradycji związanych z naszą wiarą, z religią. I jakie są wasze ulubione tradycje bożonarodzeniowe? Jesteśmy jeszcze w tym okresie, przeżywaliśmy uroczystość objawienia Pańskiego, cały czas cieszymy się z faktu, że Jezus narodził się w Betlejem, że Bóg stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. I wiele tradycji pomaga nam w przeżyciu tego faktu. Twoja ulubiona tradycja bożonarodzeniowa jaka jest? Jak studenci w sposób najpiękniejszy dla siebie przeżywają święta?
Myślę, że moją ulubioną tradycją jest to, kiedy po wieczerzy wigilijnej całą rodzinką się zbieramy i tata bierze gitarę, ja czasem też ją biorę i wspólnie kolędujemy przez dobrą godzinę, myślę. To jest takie piękne, że zawsze sobie razem możemy pośpiewać i możemy razem się uradować z tego, że Jezus się narodził.
Ja pamiętam jeszcze, wracając myślami do czasów dzieciństwa, bardzo fajną tradycją było, kiedy po domach chodził gwiazdor. Ja akurat mieszkam na obrzeżach Kalisza, więc jeszcze tak z dobre 10 lat temu to było dosyć taką popularną tradycją, przynajmniej na obrzeżach Kalisza, że ten gwiazdor po domach chodził, rozdawał jakieś tam cukierki.
Bardzo lubię pasterkę. To jest na pewno wspaniały czas, ponieważ to jest jedna taka msza tak późno, więc jest na pewno klimat świąt Bożego Narodzenia. Co prawda uwielbiałem, jak Kościół huczał kolędami. Teraz niestety przez kwestie pandemiczne i inne niestety dużo mniej osób, przynajmniej w mojej parafii było. Też ze względu na to, że były dwie pasterki. Ale tak czy siak na pewno jest to przeżycie, które bardzo lubię w czasie świąt.
Zdecydowanie czas pasterki, natomiast takim moim osobiście ulubionym czasem jest czas po pasterce, kiedy z całą rodziną siadamy i wspólnie przesiadujemy godzinami przed czy to telewizorem, czy to przed wspólnym jakimś grami, zabawami, bo to jest, że tak powiem, jedyny tak naprawdę czas, bo w tej codzienności zazwyczaj jesteśmy w ciągłym zagonieniu i w tej codzienności trudno jest ten czas znaleźć dla nas wspólnie wszystkich.
Pięknie, tradycje w waszych domach, tradycje w waszych rodzinach, ale mamy oczywiście audycję o duszpasterstwie akademickim, więc pytanie, czy na waszych uczelniach wybrzmiewały jakieś tradycje świąteczne? Jak to jest? No bo tak często dzisiaj pojawia się kwestia, czy uczelnie, które są przecież zamysłu państwowe i takie powinny być wolne światopoglądowo. Jednak w okresie świątecznym ten okres jest tak szczególny i tak wręcz domagający się jakichś takich powiązań z Panem Jezusem, z Jego narodzinami, z Betlejem, bo to przecież Jego święta, Jego urodziny. Czy na waszych uczelniach, oprócz takich tradycyjnych życzeń rektora, można było zauważyć jakieś świąteczne akcenty?
Niestety bardzo powszechną praktyką na wielu uczelniach jest używanie określenia przerwa zimowa i w ogóle nie używanie określenia Boże Narodzenie. Natomiast z satysfakcją stwierdzam, że akurat SGH użyło określenia przerwa świąteczna, tak, tam było napisane, że Boże Narodzenie, w takiej, wydaje mi się, trochę fałszywej poprawności politycznej, żeby nikogo nie urazić, że tutaj, jak to można mówić o jakimś Bożym Narodzeniu, przecież ktoś może być niewierzący. Natomiast myślę, że to jest jednoznaczne, że przerwa jest właśnie dlatego, że mamy święta Bożego Narodzenia, czyli święta katolickie. Natomiast rzeczywiście ta praktyka, żeby unikać mówienia tego, się często pojawia, szczególnie na zachodnich uczelniach, ale w Polsce również.
I tutaj dotykamy, myślę, ważnego problemu, kwestii obecności religii w świecie publicznym, kwestii obecności religii nie tylko na uczelniach. Chcę, żebyśmy poruszyli ten temat o wiele szerzej. W ogóle religia, wiara, Kościół, Pan Jezus w przestrzeni publicznej, bo właśnie, jak Maciej tutaj wspomniałeś, często pojawia się kwestia poprawności politycznej, różnie rozumianej. A wczoraj mieliśmy uroczystość Objawienia Pańskiego i mieliśmy piękne wydarzenie, przypomniane w liturgii, o tym, jak trzej mędrcy ze wschodu oddali pokłon Jezusowi, a potem powrócili do swoich miast, w swoje krainy, by tam głosić o tym, że Mesjasz przyszedł na świat, że przyszedł król, który wybawi cały świat i Izraela w szczególności. Przypomnijmy sobie fragment wczorajszej Ewangelii, bo myślę, że ona może być dla nas dobrym punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Z Ewangelii według świętego Mateusza: gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka, a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, padli na twarz i oddali mu pokłon. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Ta wczorajsza uroczystość nazywana jest Epifanią, czyli objawieniem się Pana Jezusa. To znaczy Jezus Chrystus, Bóg, człowiek, ukazuje się całemu światu poprzez pokłon trzech mędrców ze wschodu. I dla nas to jest takie mocne wezwanie, dla nas jako ludzi wierzących, że my mamy być tymi, którzy są apostołami, którzy głoszą Pana Jezusa wszędzie tam, gdzie się obracają na co dzień, wszędzie tam, gdzie żyją w takiej zwykłej, szarej codzienności. I teraz pytanie do was, jako do studentów, do tych, którzy jesteście w duszpasterstwie akademickim. Czym dla was jest być apostołem? Jak wy, jako ludzie młodzi, uczący się w różnych miejscach, na różnych uczelniach, możecie być tymi, którzy będą świadczyć o Jezusie Chrystusie, będą innym przypominać o Jezusie Chrystusie? Bo to pytania ważne, dlatego że chociażby, tak jak przed chwilą sobie zauważyliśmy, w imię poprawności politycznej często tych tematów się nie chce dotykać. A przecież do tego jesteśmy wezwani. Kościół jest z natury apostolski, my jesteśmy Kościołem. Pytanie do was, co to znaczy dzisiaj być apostołem?
Myślę, że bycie apostołem w dzisiejszych czasach, w tych współczesnych czasach, podkreślam, jest przede wszystkim być dobrym człowiekiem, dążyć do tego dobra, bo nie ukrywajmy, że w czasach, kiedy przeważa liczba osób niewierzących, szczególnie będąc studentem, bardzo trudno jest mówić na co dzień o Jezusie, o wierze. Jest to bardzo trudne.
Czyli świadectwo bycia dobrym człowiekiem. No tak, tylko czy to tak bezpośrednio wskazuje na Jezusa? Bo możemy ulec pewnej takiej właśnie poprawności politycznej, że przecież wystarczy być dobrym, a wiara to nie tylko dobroludzizm. Ona oczywiście tym owocuje, tak się wiara uzewnętrznia, natomiast jednak jest czymś zupełnie innym. Więc zadam pytanie ponownie, jeszcze mocniej. Co zrobić, by inni odbierali mnie jako apostoła, a więc tego, który jasno swoim życiem, swoją postawą wskazuje na Jezusa?
Myślę, że w pełni ksiądz ma rację, to znaczy bycie dobrym człowiekiem na pewno nie jest wystarczające. Trzeba być moim zdaniem człowiekiem fascynującym dla innych, to znaczy żeby nasze życie mówiło o tym, że relacja z Bogiem powoduje, że rzeczywiście jesteśmy kimś, kto wygląda na człowieka, który ma sens w życiu. I to jest bardzo ciekawe we współczesnych czasach, przesiąkniętych takim defetyzmem, że nic nie ma sensu, że nasze życie jest beznadziejne. I myślę, że rolą chrześcijanina jest to, żeby nie tylko nieść dobro drugiemu człowiekowi, ale także pociągać go do czegoś więcej i pokazywać, że podążanie w górę, poszukiwanie Boga, a w zasadzie przyjęcie Boga, który nam się objawił, jest czymś, co powinno z nas wypływać. Oczywiście to nie jest łatwe, bo każdy z nas i każdy z osób, która nas słucha, wie, że niestety na naszej drodze stoi wiele przeciwności. Natomiast mimo wszystko trzeba do tego dążyć, żeby takim człowiekiem fascynującym być.
Czyli wychodzimy z takiego punktu, że najpierw muszę sam być zafascynowany Panem Jezusem. To jest podstawa po to, żeby potem jakby z automatu fascynować innych. Owszem, to jest takie świadectwo mojej codzienności, świadectwo mojego życia. Czy jako ludzie młodzi w tym świecie poprawności politycznej jesteście w stanie dokonywać jakichś takich konkretnych rzeczy, które sprawiają, że inni przypominają sobie o Panu Bogu? Chociażby na przykład tej oteczce teraz świątecznej. Czy widzicie dla siebie jakąś szansę, jakiś sposób na realizację apostolstwa?
Odnosząc się do tego tematu, myślę, że dobrym takim tym, co ostatnio zauważyłem, jest to, że ludzie często atakują na przykład Kościół pod kątem tego, że na przykład głośnego tematu aborcji i tak dalej. Mówimy, że aborcja jest zła, nie należy jej dokonywać, ale nie wspieramy ludzi, którzy przed takim wyborem stoją. Myślę, że dobrym akurat jest sposobem pokazywania tego swojego, tej roli apostoła, w sposób na przykład wspierać fundacje, które pomagają właśnie ludziom, czy to z aborcją, czy z jakimiś innymi tematami, wspierać finansowo, ale przede wszystkim pokazywać to na zewnątrz, że również pomagamy pod kątem wolontariatu, no i jakichkolwiek pomocy, nawet pomocy sąsiadce, która gdzieś tam ma na przykład dziecko z jakąś nieuleczalną chorobą czy coś.
Mamy więc taki konkretny przykład, tak? Angażowanie się w sprawy dotyczące naszej wiary, w jakieś takie akcje pomocowe, akcje też, które zmieniają światopogląd drugiego człowieka, często zainfekowany, byśmy powiedzieli, przez dzisiejszy świat z różnej strony. Owszem, ale myślę, że ta Ewangelia, którą sobie przed chwilą przypomnieliśmy, Ewangelia z wczorajszej uroczystości Objawienia Pańskiego, pokazuje nam bardzo ciekawie takie trzy etapy bycia apostołem. Chciałbym, żebyśmy się w naszej dyskusji do tych etapów odnieśli. Bo mędrcy ze wschodu w pierwszym etapie tej Ewangelii to są ci, którzy Jezusa poszukują. Potem jest moment, kiedy ci mędrcy z tym Jezusem się spotykają i dopiero jest ten moment trzeci, kiedy oni z tą prawdą, z tym objawieniem idą w świat. Żeby być apostołem, trzeba najpierw, moim zdaniem, ale myślę, że zgodzicie się ze mną, przejść najpierw te dwa pierwsze etapy. Samemu nieustannie Pana Jezusa poszukiwać, a po drugie, prawdziwie Go znaleźć, z Jezusem się spotkać. Gdybyśmy mieli dać młodym ludziom, bo ufamy, że tacy także nas słuchają i serdecznie ich pozdrawiamy, zachęcając jednocześnie do tego, by angażowali się gdziekolwiek są i gdziekolwiek nas słuchają w różnego rodzaju formy duszpasterstwa akademickiego. Gdybyśmy mieli dać młodym ludziom takie praktyczne wskazówki, co robić, by nigdy nie zgubić w sobie takiej chęci poszukiwania Jezusa i jednocześnie może ktoś się podzieli takim mini świadectwem, gdzie Pana Jezusa najłatwiej mu znaleźć, gdzie z Panem Jezusem najłatwiej mu przebywać, co jest dla niego takim miejscem spotkania z Bogiem, właśnie po to, żeby zbudować sobie tą bazę do bycia apostołem, który wychodzi i komunikuje swoim życiem światu: ja jestem człowiekiem wierzącym.
Myślę, że taką zdecydowanie największą podstawą, by trwać nieustannie w Jezusie Chrystusie, jest korzystanie z sakramentów świętych, bo to jest, myślę, najważniejsze. Regularna spowiedź i komunia święta, myślę, że sprawia, że człowiek nieustannie, pomimo swoich licznych grzechów, swoich licznych beznadziei, nieustannie do niego wraca i przy nim trwa. No i oczywiście modlitwa, która daje nieustanną siłę człowiekowi.
Jakbym miał powiedzieć, gdzie realnie w jakiś sposób i w jakiejś formie spotykam się z Bogiem, powiedziałbym, że w spotkaniach z ludźmi, którzy żyją blisko Boga. Przykładowo moja rodzina, którą serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że na pewno słuchają tej audycji, ale również wielu innych spoza rodziny, jak moi przyjaciele, także ludzie, których obserwuję w świecie medialnym, czy to na Facebooku, YouTubie, innych social mediach, kiedy widzę, jak ci ludzie po prostu właśnie dają świadectwo Boga. Tu myślę, że bardzo ważnym, jeżeli ktoś chce nie utracić tego kontaktu z Bogiem, to uważam, że wysunąłbym taką tezę, że nie należy rezygnować w tym wszystkim z kontaktu z drugim człowiekiem.
Wydaje mi się, że kiedyś w dawnych czasach, jeszcze w średniowieczu przynajmniej, sztuka była tworzona zawsze na chwałę Bożą i ta piękna symetria, harmonia zawsze przypominała o tej boskiej doskonałości. Także szkoda, że w współczesnych czasach przez sztukę często jest trudno odnaleźć Boga, natomiast można sobie też o tym przypominać, ponieważ jest to ten świat stworzony, co prawda, i to też przez człowieka. Natomiast jeśli znajdziemy piękne elementy sztuki, które nam przypominają o tym właśnie pięknie, o doskonałości Bożej, no to jest jeden z kroków. Natomiast oczywiście najważniejsze są te sakramenty, o których mówił Piotrek, i to jest jakby podstawa. Natomiast fajnie też jest w codzienności, nawet w takich prozaicznych rzeczach, czy to na przykład w przyrodzie, dostrzegać właśnie piękno Boga, który stworzył świat. I to też jest element takiej relacji i zachwytu nad tym światem.
Czyli na pewno trzeba sobie zbudować taką bazę, tak jak powiedzieliśmy, spotkać się z Bogiem, najpiękniej w sakramentach, ale nie tylko, można go doświadczyć w drugim człowieku, można go doświadczyć w świecie stworzonym. I później z tej bazy czerpać siły do tego, żeby być apostołem. Apostołem, którym możemy być poprzez to, że już wspomnieliśmy, że działamy charytatywnie, udzielamy się, pomagamy drugiemu człowiekowi, przez to kreujemy światopogląd, ale także chociażby przez to, że mówimy o Jezusie. I tu jest chyba kolejna zagwozdka, bo mam wrażenie, współpracuję przecież z wami, nie tylko z wami jako studentami, ale w ogóle z ludźmi młodymi, że dzisiaj młodzi ludzie mają opory przed tym, żeby deklarować się jasno jako ludzie wierzący. Nie mają problemu z tym, że wierzą, nie mają problemu z tym, żeby przyznać się, dajmy na to, środowisku katolickim, wierzącym, że Pan Bóg jest dla nich ważny. Natomiast kiedy zderzają się z tym światem poprawności politycznej, pojawiają się jakieś takie wewnętrzne opory, bo co o mnie pomyślą, bo co dalej, bo jak mnie odbiorą. Jak myślicie, skąd się to bierze i co robić, żeby w sobie to przełamywać? Może też sami macie z tym problem, więc teraz zadajmy sobie takie pytanie, zrobimy taką burzę mózgów, co by mogło być dobrą pomocą, bo żeby być apostołem, trzeba mieć w sobie tą odwagę, by faktycznie jasno do Jezusa się przyznawać. Ja go spotykam, ale chcę się teraz tym podzielić z innymi. Czy mamy na to jakąś receptę?
Myślę, że zdecydowanie strach sprawia, że tak mało mówimy o Panu Bogu, że tak trudno jest w ogóle o Nim mówić, szczególnie w tych środowiskach ludzi niewierzących.
No dobrze, ale co ten strach powoduje? I teraz pytanie, strach strachem, ale no przecież to zadanie bycia apostołem jest nam dane każdemu, ta misja. I teraz jak sobie radzić z tym, żeby jednak się z niej wywiązać?
Ja muszę się na pewno przyznać, że mam problem z przyznawaniem się do wiary, powiedzmy publicznie, ale to dlatego, znaczy tak myślę, że wzięło się to wszystko stąd, że kiedyś się jeszcze tego nie bałem, przyznając się wśród moich kolegów niewierzących, widziałem z ich strony po prostu wyśmianie się. To było wyśmianie się po prostu z twoich uczuć, odczuć, poglądów, z czymś, co się całkowicie identyfikujesz, z czym jesteś zżyty. I w momencie, kiedy oni, ludzie tobie bliscy zazwyczaj, się z tego wyśmiewają, po prostu to bardzo mocno w ciebie godzi. Tak mocno, że w przyszłości, kiedy masz kontakt z osobą, którą na przykład dopiero co poznałeś, ciężko ci przyznać się do twojej wiary, do Pana Boga, właśnie z obawy przed tym, żeby ta druga osoba tego nie podeptała. Bo niektóre osoby może nie będą miały z tym tak wielkiego problemu. Po prostu ktoś nie identyfikuje się z moimi poglądami, z tym, co wierzę, a dla niektórych może być to bardzo dotkliwe przeżycie.
Też właśnie zawsze, jak byłam młodsza, to bałam się przyznawać z tego względu, że po prostu wiedziałam właśnie, że pewne osoby mnie wyśmieją, także za dużo osób na mnie naskoczy i ja nie będę po prostu umiała obronić tego, w co wierzę, swoich przekonań i tak dalej. Ale myślę, że taką gruntową sprawą w przełamaniu tego lęku było to, kiedy na lekcji angielskiego w technikum pani dotykała bardzo moich poglądów, tak religijnych, tak, tego właśnie tematu kościoła w negatywnym spojrzeniu. No ja po prostu wtedy się, że tak powiem, no, postawiłam w obronie tego kościoła i dosłownie praktycznie cała klasa była zgodna z panią od angielskiego i po lekcji, kiedy wyszliśmy, oni przez całą 20-minutową przerwę nadal ze mną dyskutowali, dlaczego ja tak tego bronię. Dlaczego tak, no skoro cała klasa się postawiła za panią, to dlaczego ja też z nimi nie idę? I myślę, że to właśnie ta dyskusja była taką gruntową rzeczą, że ja po prostu teraz umiem normalnie, otwarcie rozmawiać o tym, że jestem osobą wierzącą i szczerze nie obchodzi mnie po prostu już co kto powie na ten temat, bo ja chcę bronić wartości, które są dla mnie w moim życiu najważniejsze.
Moim zdaniem naprawdę super postawa, ponieważ rzeczywiście jako chrześcijanie, jako katolicy nie możemy się obawiać tego, że ktoś tam coś na nasz temat powie. Musimy kształtować w sobie taką silną psychikę także. Chociaż oczywiście to jest trudne, natomiast to, co jest istotne, to to, że nie możemy być, nie możemy dać się tak skrajnie zaszufladkować, czyli żeby mądrze przekazywać tą wiarę. Jeśli za bardzo będziemy troszkę tacy dewocyjni i zostaniemy zaszufladkowani, to wtedy możemy nie odnieść żadnego sukcesu. Czyli takie delikatne sugestie, moim zdaniem, wobec osób, które są całkowicie niewierzące, to jest coś wskazanego. Wobec osób wierzących, które się gubią, tutaj możemy być, moim zdaniem, troszkę ostrzejsi, żeby je postawić do pionu. Natomiast wobec osób daleko, delikatnie, powoli, krok po kroku, metodycznie przekonywać do wiary w Boga, do powrotu do Kościoła, czy też może w ogóle do wstąpienia po raz pierwszy do Niego.
Myślę, że Wiktoria swoją historią tak pięknie pokazała, że właśnie tak naprawdę dopiero przyznając się do tego, że jestem człowiekiem wierzącym, przyznając się do Jezusa, ja stwarzam sobie okazję do bycia apostołem, bo ta dyskusja na przerwie to było twoje apostolstwo. I zawsze jest wtedy tak, pamiętajcie, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi, że jak pisał święty Paweł, będziemy wiedzieć, co mamy mówić, bo Duch Święty będzie mówił przez nas. O tym nie możemy zapominać. Ale tutaj, Maciej, to, co wybrzmiało znowu w twojej wypowiedzi, ciągnie za sobą kolejny wątek dyskusyjny. No bo skoro trzeba mieć jakiś plan na apostołowanie, to musi być mądre apostołowanie, to musi być jakoś zaplanowane, bo przegięcie w jedną czy w drugą stronę może się niekorzystnie odbić na odbiorcy, to czy wy jako studenci, jako ludzie młodzi, wierzący, deklarujący swoją wiarę, bo przypominam, że jesteście w eterze, więc sama wasza obecność tutaj jest już pewnego rodzaju apostolstwem i deklaracją, macie jakieś pomysły dla Kościoła? I mówię tutaj o Kościele jako hierarchii, Kościele jako instytucji, Kościele jako wspólnocie w takim szerszym kontekście. Czy wy jako ludzie młodzi macie jakieś pomysły, co robić, by Kościół był bardziej apostolski, albo co ma zrobić Kościół ze sobą, że tak powiem, żeby innym, czyli swoim ludziom, którzy wierzą i praktykują, ułatwić apostołowanie? Czy może z czegoś Kościół musi zrezygnować, a może na coś nałożyć akcent, żeby to apostolstwo wszystkim wchodziło w krew?
Jeżeli chodzi o poradę dla Kościoła jako hierarchii, myślę, że z mojej perspektywy taką najlepszą radą byłoby pójście w stronę ewangelizacji taką, jaką prowadził święty Franciszek. Całkowite pozbycie, bo dzisiaj też ludzie atakują Kościół z tego względu, że ludzie atakują Kościół pod tym kątem, że jest to grupa osób w czerni, że tak to nazwę, która po prostu doi pieniądze. I kwestia po prostu pokazania dzisiejszemu społeczeństwu, dzisiejszym ludziom, że no wcale tak nie jest, że można ewangelizować bardziej tak, jak ewangelizował święty Franciszek.
Czyli byłoby wam łatwiej być apostołami, gdyby Kościół, chociażby w tym wymiarze hierarchicznym, był bardziej autentyczny, bardziej przybliżony do prawd ewangelicznych. Czy mamy jeszcze jakieś recepty, jakieś pomysły? Byłoby mi łatwiej apostołować, gdyby w Kościele?
Myślę, że dla ludzi wierzących, którzy uczestniczą w coniedzielnej mszy świętej, niebywale ważne dla mnie jest osobiście kazanie księdza i uważam, że takim najważniejszą rzeczą jest to, aby każdy ksiądz mówił nie tylko o tym slogany typu Bóg cię kocha, jest wszystko ładnie, pięknie i fajnie, ale trzeba pamiętać o tym, że wiara to jest jednak wysiłek, że tak bardzo brakuje, mam wrażenie, czasami ludzi, którzy umieją powiedzieć coś nie na zasadzie zawsze, że będzie pięknie, ale na zasadzie, że Bóg też jest taki wymagający i że będą trudności w życiu.
Czyli na pewno łatwiej byłoby mi być apostołem, jako młodemu człowiekowi, gdyby Kościół, chociażby podczas kazań, gdybym usłyszał o tym, jaka ta moja wiara naprawdę jest i jakby kazania byłyby dla mnie pewnego rodzaju też formacją i przygotowaniem.
I pouczające.
Tak, w zasadzie chciałem powiedzieć bardzo podobnie. Wydaje mi się, że żyjemy w czasach brutalnych pod względem takich kwestii duchowych. Wiele osób wychowanych w szarych blokach, słuchających dzisiaj rapu, czyli takiego konkretnego przekazu, mocnego przekazu, często prosto między oczy. Mam wrażenie, że Kościół bardzo naokoło pewne prawdy wiary tłumaczy. A myślę, że takie podejście konkretne jest potrzebne.
Super, czyli dochodzimy troszkę do wniosku, że pewne rzeczy, żeby ułatwić apostolstwo każdemu, kto jest w Kościele i pragnie faktycznie realizować swoją wiarę w świecie, w tych środowiskach, w których jest postawiony, że potrzeba też pewnego ułatwienia i odpowiedniego podejścia ze strony Kościoła, tego pasterskiego, Kościoła i pasterzy. I myślę, że dobrze to wybrzmiewa, bo to też pięknie wybrzmiewa przez to, jakiego Kościoła pragną ludzie młodzi. I o tym będziemy sobie chcieli dyskutować w naszej kolejnej audycji, bo niedawno w grudniowym numerze miesięcznika dla młodych katolików, o którym będziemy sobie mówić, pojawiła się ankieta, znaczy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród ludzi młodych na temat Kościoła. I są one przerażająco brutalne, że tak powiem, ale o tym w następnej audycji. Tymczasem jako Duszpasterstwo Akademickie na Piętrze serdecznie zapraszamy w nasze szeregi, serdecznie zapraszamy do tego, byś znalazł swoje miejsce wśród nas. Spotykamy się w każdy czwartek o godzinie 19:30 w Kaliszu na Piętrze, czyli w Domu Katolickim przy ulicy 3 Maja. Jeśli nie wiesz dokładnie, jak tam trafić i nie wiesz, co zrobić, żeby się wśród nas znaleźć, to bez problemu możesz nas sprawdzić i odezwać się do nas na Facebooku czy na Instagramie. Wystarczy wpisać DA na Piętrze. Pod takim hashtagiem na pewno wszędzie nas odkryjesz. Tam poznasz także szczegółowe informacje i bezpośrednio z nami się skontaktujesz. A w planach mamy wiele, bo oprócz tego, że to jak zawsze nasze spotkania na piętrze, to już niebawem wspólny wyjazd w góry. Chcemy odkrywać Pana Boga w tym, co jest wkoło. Chcemy odkrywać Pana Boga w pięknie przyrody, a Ty możesz tam być razem z nami. Tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia raczej w kolejnej audycji. Żegnają Państwa ksiądz Paweł Nowacki i studenci Duszpasterstwa Akademickiego na piętrze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Kaliskiej na piętrze. Spotkania w każdy czwartek, 19:30. Dom Katolicki przy ulicy 3 Maja w Kaliszu. Studenci
zapraszają!